Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Piątego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Od poczucia winy nie uwalnia psychologia, ale Boże przebaczenie, przypomniał Benedykt XVI brazylijskim biskupom. Od omówienia papieskiego przemówienia rozpoczniemy dzisiejszy program. Obok innych wiadomości watykańskich powiemy też o rezultatach katolicko-prawosławnego dialogu o prymacie, który dobiega końca w Wiedniu. Na zakończenie refleksja księdza Tadeusza Wojdy z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów na temat jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. U podstaw kryzysu duchowego naszych czasów stoi niedocenianie łaski przebaczenia, stwierdził papież, przyjmując kolejną grupę biskupów z Brazylii. Przybyli oni w ramach wizyty ad limina z pierwszego regionu wschodniego episkopatu tego kraju. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że kiedy łaski Bożego przebaczenia nie uznaje się za rzeczywistą i skuteczną, usiłuje się wyzwolić człowieka od winy. Wywołuje to wrażenie, jakoby do mówienia o poczuciu winy w ogóle nie było podstaw.
Jednak w swoim wnętrzu ludzie w ten sposób wyzwoleni wiedzą, że nie jest to prawdą, bo grzech istnieje, a oni sami są grzesznikami. I chociaż pewne kierunki psychologii niełatwo potrafią przyznać, że poczucie winy może też wynikać z rzeczywistej winy, w porządku duchowym jest ono konieczne do zbawienia duszy. Jezus przyszedł zbawić nie tych, którzy już sami wyzwolili się, uważając, że nie jest on im konieczny, ale tych, którzy czują, że są grzesznikami i potrzebują go. Potrzebujemy przebaczenia, które stanowi rdzeń każdej prawdziwej reformy. Odnawiając osobę od wewnątrz, staje się też centrum odnowy wspólnoty. Jedynie wychodząc od głębokiej odnowy jednostki rodzi się Kościół, wspólnota, która jednoczy i podtrzymuje w życiu i przy śmierci. Towarzyszy on we wspinaczce, w realizacji oczyszczenia, które czyni nas zdolnymi, by naprawdę stanąć na wysokości człowieczeństwa i przebywania z Bogiem. W miarę jak dokonuje się oczyszczenie, także wspinaczka, która na początku jest trudna, staje się coraz radośniejsza. Ta radość winna coraz bardziej promieniować z Kościoła, rozprzestrzeniając się po świecie, bo Kościół jest młodością świata.
Papież podkreślił, że urzeczywistnia się to wówczas, gdy Kościół ukazuje sobą oblicze Chrystusa. Bardzo trudno jest jednak kogoś przekonać, że Kościół jest młodością świata, jeśli nie byłoby to widoczne w młodym pokoleniu chrześcijan. Dlatego rozmawiając osobno z każdym z was, pytam zazwyczaj o sytuację młodzieży w poszczególnych diecezjach, powiedział Ojciec Święty do brazylijskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Nawiązał do wezwania, jakie Jan Paweł II skierował do młodych w roku świętym 2000, by byli stróżami poranka, zwiastującymi brzask nowego tysiąclecia. Benedykt XVI przypomniał, jak podczas tamtego pamiętnego jubileuszowego Dnia Młodzieży długie szeregi młodych ustawiały się w kolejkach na rzymskim Circus Maximus, by przyjąć sakrament pokuty.
Kościół ma nową błogosławioną w Sanktuarium Matki Bożej Miłości pod Rzymem. Wyniesiona została do chwały ołtarzy Chiara Badano z ruchu Focolari. Beatyfikacji przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskup Angelo Amato.
Nowa błogosławiona zmarła na raka kości przed 20 laty w Sassello na północy Włoch, nie ukończywszy jeszcze 19 roku życia. Urodziła się tam jako jedyne wyczekiwane przez 11 lat dziecko. Wzrastała w atmosferze głębokiej miłości i żywej wiary. Z ruchem Focolari zetknęła się, mając zaledwie 9 lat. Nigdy osobiście nie spotkała jego założycielki, swojej imienniczki Chiary Lubich, ale miała z nią kontakt listowny. Założycielka ruchu nazywała ją Chiara Luce, czyli jasne światło lub Chiara Światło.
Błogosławiona Chiara Badano starała się kochać Jezusa w każdym napotkanym człowieku. Przekazywała swe pieniądze potrzebującym dzieciom w Afryce, marząc, że kiedyś wyjedzie jako lekarka na misję. Z czasem czuła się coraz bardziej odpowiedzialna za niewierzących. Była piękna, uprawiała sport. Mając 17 lat, podczas gry w tenisa odczuła ostry ból ramienia. Tak zaczęła się coraz boleśniejsza choroba. Diagnoza była nieubłagana – nowotwór kości z przerzutami. Kiara jednak przyjęła ją z pełnym zawierzeniem, uznając, że choroba daje jej lepszy niż dotąd kontakt z Bogiem. Nie utraciła radości życia. Przed śmiercią wyraziła zgodę na użycie jej rogówek do przeszczepów, tylko one się do tego nadawały, nie będąc dotknięte przerzutami raka.
Badania historyczne potwierdzają współistnienie prymatu i kolegialności w pierwszym tysiącleciu Kościoła. To najważniejsze wnioski z dobiegających końca obrad Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Prawosławno-Katolickiego. Toczą się one za zamkniętymi drzwiami w Wiedniu. Wczoraj ich uczestnicy spotkali się z dziennikarzami. Przewodniczący delegacji prawosławnej, metropolita Ioannis Zizulas, potwierdził zgodność w sprawie zasadniczych kwestii poruszanych w czasie tej sesji.
Ważne jest, że nie może istnieć prymat bez synodalności, a zarazem nie może też być synodalności bez prymatu. A zatem prymat w Kościele jest istotnym elementem jego natury. Najważniejszą rzeczą, którą odkrywamy w naszych dyskusjach, jest fakt, że historia pierwszego tysiąclecia potwierdza słuszność decyzji podjętych przez nas w Rawennie. Innymi słowy, w pierwszym tysiącleciu uznawano szczególną rolę biskupa Rzymu w Kościele, ale jest też historycznym faktem, że biskup Rzymu nie działał bez konsultacji z innymi biskupami, zarówno ze swego regionu, jak i z Kościoła powszechnego. To właśnie odkrywamy w historii i jest to, jak sądzę, ważny krok.
Z kolei przewodniczący delegacji katolickiej arcybiskup Kurt Koch zauważył, że Kościół katolicki, który kieruje się zasadą prymatu, musi nadrobić zaległości w dziedzinie kolegialności. Ekumenizm bowiem to również uczenie się od siebie nawzajem, dodał przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Podkreślił on także, że aktualnie najważniejszym problemem jest ustalenie modelu jedności Kościoła, do którego będziemy wspólnie dążyć.
Z kolei zdaniem prawosławnego hierarchy nie będzie to łatwe, między innymi ze względu na silne nurty antyekumeniczne w światowym prawosławiu. Podjęte przez nas postanowienia muszą zostać zaakceptowane przez wszystkie kościoły lokalne, podkreślił metropolita Ioannis. Wielkie nadzieje wiążą z przygotowywanym przez patriarchat Konstantynopola wszechprawosławnym soborem. W każdym razie nie ma już między nami nieufności. Jeśli będziemy nadal postępować w tym duchu, to Pan Bóg na pewno znajdzie sposób na przezwyciężenie istniejących jeszcze trudności, powiedział prawosławny hierarcha. Przyznał on, że jedność będzie wymagała zmian po obu stronach. Nie chcę tego nazywać reformacją, bo to by było zbyt mocne sformułowanie, ale chodzi tu o wzajemne dostosowanie, dodał przewodniczący delegacji prawosławnej na trwającą do jutra sesję oficjalnego dialogu między obu kościołami. Kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna dzisiaj kardynał Paul Joseph Cordes. Przewodniczący papieskiej Rady Corunum będzie tam zabiegał o umocnienie katolickiej tożsamości kościelnych organizacji dobroczynnych. Czytamy w komunikacie prasowym dykasterii. Okazją do tego jest przypadające w tym roku stulecie tamtejszej Caritas oraz rozpoczynający się dzisiaj w Waszyngtonie okolicznościowy kongres. W imieniu Ojca Świętego przesłanie do jego uczestników wystosował kardynał Tarcisio Bertone. Benedykt XVI zachęca pracowników kościelnych instytucji charytatywnych, aby traktowali swą pracę jako wyraźne świadectwo wiary w Chrystusa, napisał watykański sekretarz stanu. Katolicka Caritas w Stanach Zjednoczonych prowadzi ponad 1700 agent i instytucji. Z jej pomocy korzysta co roku ponad 9 milionów osób. Too big to fail, zbyt duże by upaść. To powiedzenie uzasadniające państwowy interwencjonizm na ogarniętych kryzysem rynkach finansowych przytoczył przed tygodniem w londyńskim Westminster Hall Benedykt XVI. Papież uczynił to jednak w kontekście wielkich zadań ludzkości, jak zrównoważony rozwój czy wykorzenianie głodu i nędzy na świecie. Dziś papieskie słowa przypomina w swym cotygodniowym felietonie watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi, mówiąc o celu zbyt doniosłym, by pozwolić mu upaść.
W tym świetle należy postrzegać niedawny szczyt w Nowym Jorku poświęcony milenijnym celom rozwoju. Oceniać je można różnie. Jest to przedsięwzięcie gigantyczne i wymaga współpracy nie tylko rządów, ale wszystkich aktywnych sił społecznych, tak w świecie rozwiniętym, jak i rozwijającym się. Ze swej strony angażuje się weń także Kościół, biorąc pod uwagę perspektywę moralną i duchową, świadom podstawowych wartości, czego wyrazem jest encyklika Caritas in Veritate. Jak stwierdził w Nowym Jorku kardynał Turkson, przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, osoba ludzka musi stać w centrum starań o rozwój. Nie może być postrzegana jako ciężar, ale jako podmiot decyzji.
Informacje, jakie poszły w świat w związku z rzekomą aferą z Bankiem Watykańskim, spowodowały niepowetowane straty dla wizerunku Kościoła katolickiego na świecie. To zdanie prezesa JOR-u Ettore Gottiego Tedeschiego, cytowane przez agencję Associated Press, nie musiało długo czekać na potwierdzenie. Włoska prasa poinformowała wczoraj o przeprowadzeniu niebawem przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniającego w sprawie ulg podatkowych przyznawanych Kościołowi we Włoszech. Mają one być niezgodne z normami unijnymi i powinny zostać potraktowane jako niedozwolona pomoc państwa. Dotyczy to konkretnie zwolnienia licznych instytucji kościelnych we Włoszech od komunalnego podatku od nieruchomości oraz 50-procentowej ulgi w podatku dochodowym.
Co prawda rzecznik Komisji Europejskiej zaprzeczył, jakoby została wszczęta jakaś procedura dochodzeniowa. Tym niemniej włoskie władze są już gotowe zmierzyć się z ewentualnym wyzwaniem. Jak stwierdził minister spraw zagranicznych Franco Frattini, rząd Silvio Berlusconiego jest w stanie udowodnić przed instytucjami unijnymi, że ulgi podatkowe na rzecz Kościoła nie są niedozwolonym protekcjonizmem państwowym. Szef włoskiej dyplomacji przypomniał, że stało się tak już przed 2 laty.
Zwolnienie instytucji kościelnych z podatku od nieruchomości wprowadzono we Włoszech w 2005 roku. Z kolei zwolnienia bądź ulgi w podatku dochodowym dotyczą osób zatrudnionych w Watykanie oraz instytucji, których działalność ma charakter niedochodowy i obejmuje kult religijny, dobroczynność, edukację bądź inne cele użyteczności publicznej. Część tych przywilejów została wprowadzona na mocy konkordatu, a część wynika z ogólnej interpretacji ustawy o tzw. trzecim sektorze społecznym. W sumie te wszystkie ulgi podatkowe oblicza się na ponad 2 miliardy euro rocznie. Pozwala to m.in. utrzymać zabytkowe budowle będące w gestii Kościoła. Wątpliwości jednak budzi coraz częściej podejmowana na kościelnym terenie dochodowa działalność gospodarcza, na przykład hotelarska.
Okruchy Ewangelii.
Otwórz się na fantazję miłości.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bram jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. A gdy z otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swojego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu wprowadza nas w temat sprawiedliwości Bożej. Jest fotografią przykrej rzeczywistości świata istniejącego od wieków. Ukazuje kondycję dwóch ludzi: bogatego, który opływa w dobra, któremu nic nie brakuje, ma wspaniale urządzony dom, ubiera się w najdroższą odzież. Każdego dnia zasiada do stołu suto zastawionego z wybornymi potrawami. Życie bogatego człowieka koncentruje się wyłącznie na dobrach doczesnych, których używa bez ograniczeń. Jego wzrok przykuty do dóbr materialnych nie jest też w stanie dostrzec obok siebie potrzebującego. Nie jest w stanie zauważyć, że u jego drzwi stoi Łazarz. Bogactwo go odizolowało od innych, zamknęło w bastionie egoizmu i chytrości. Przypowieść nie nadaje bogaczowi żadnego imienia, jakby chciała powiedzieć, że bogaczem może być każdy człowiek, że bogactwo może stać się pokusą dla każdego, może zaślepić do tego stopnia, iż nie będzie on w stanie widzieć nic poza nagromadzonymi dobrami. A kim jest Łazarz? W odróżnieniu od bezimiennego bogacza, przypowieść nadała mu konkretne imię, które oznacza Bóg pomaga, Jahwe przychodzi z pomocą. Łazarz niczego nie posiada, prócz starego zniszczonego i zużytego ubrania, kija i towarzystwa psów, które liżą jego rany, przynosząc mu ulgę w cierpieniu. Ale Bóg zna jego historię życia, jego potrzeby. W nim żyje sam Bóg. To On go wspiera, gdy ludzie nie są w stanie mu pomóc. Łazarz nie pragnie nic więcej, jak tylko odrobinę okruchów chleba spadających ze stołu bogacza, aby się nasycić, lecz i tego nie może otrzymać. Jest przecież Łazarzem, pogardzanym i odpychanym. Jego kondycja społeczna nie pozwala, by wszedł do domu bogacza. Nie pasuje do towarzystwa bogacza. Ponieważ życie ma swój początek i koniec, zarówno Łazarz, jak i bogacz stanęli wobec Boga, aby się rozliczyć ze swojego życia. Łazarz w nagrodę otrzymał życie wieczne, a bogacz wieczne nieszczęście i potępienie. Bogacz nie został potępiony za swoje bogactwo, lecz za egoizm i za zamknięcie się w sobie samym, za nieczułość względem potrzebujących, za niezdolność do zmiany swojego życia. Bogactwo i przyjemności napełniły jego serce egoizmem, niezdolnym do kochania innych. Jego serce stało się nieczułe na potrzeby innych. Choroba obojętności, dzień po dniu, opanowała całe jego życie, zamknęła go na innych. Inni pozostają daleko od jego serca, nawet jeśli znajdują się u drzwi jego domu. Łazarza zauważa dopiero teraz, gdy za swoje życie został skazany na wieczne cierpienie. Święty Bazyli Wielki już w IV wieku pisał: do głodnego należy chleb, który ty gromadzisz, do nagiego płaszcz, który przechowujesz w szafie. Zostały skradzione biednemu buty, które kolekcjonujesz i których nie używasz. Wiele jest niesprawiedliwości, jaką wyrządzasz. Ileż jest braci, którym mogłeś pomóc? Prośmy Boga, aby Ewangelia o bogaczu i Łazarzu otworzyła nasze serce na potrzeby innych, abyśmy, jak kiedyś pięknie powiedział Raoul Follero, nie szukali nigdy szczęścia w pojedynkę, opierając się przede wszystkim na dobrach materialnych, ale abyśmy otwarli horyzonty naszego serca na fantazję miłości, której tak wiele doznajemy od Boga.
Radio Watykańskie. Refleksja księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.